Tak, drodzy Państwo, godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy wieczór wnet, a ten śmiech to...
za kulisy.
Dokładnie, tak, za kulisy to już trochę zdradziłeś, uchyliłeś rąbka tajemnicy, ale niewiele. Doktor Józef Orzeł, jeden ze współzałożycieli klubu Ronina i
dobry
gospodarz
wieczór, Państwu,
tej
dobry,
audycji. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Jaśmino.
No dobrze, to o co miałam zapytać?
O różnice programowe pomiędzy... I w ogóle wszelkie inne istotne między PiS-em a grupą Morawieckiego, aha, bo Maciek Świrski dzisiaj napisał chyba we wszystko, co najważniejsze, jakiś bardzo ogromniasty tekst, który zaczął się od jeszcze dłuższej historii, jak to w XIV wieku papieże dwaj, a czasem i trzej, niczym się nie różniąc teologicznie, walczyli o władzę, więc rozumiem, że tam na końcu będzie taki mały przypis, że z PiS-em i z Morawieckim jest tak samo, że nie ma różnic programowych, to nie wiadomo, czemu się poróżnili. Ale nie doczytałem tego Maćka, bo strasznie długi tekst. Ale polecam.
Ale polecasz. No dobrze.
O może... papieżach zawsze.
To może nasi słuchacze doczytają. No dobrze, no to się zastanawiam, jakie tematy, czy zaczynamy od polskiej polityki i...
Jak chcesz. Byłaś w Serbii, to nie wiem, czy masz polską, czy europejską, czy południowoeuropejską.
No nie, ja mam taką, nie, polską, zawsze polską, bo to nie jest taka prosta sprawa, jak człowiek wyjeżdża.
Ale wyglądasz, jakbyś była stamtąd, wiesz?
Ale równie dobrze mogę być z Kaukazu, albo z Bliskiego Wschodu.
Jest ojczyzną wielu narodów.
Prawda? I to
jest o to chodzi.
To jest fakt, ja zawsze tak mam, że...
Ja też nie wyglądam na Słowianina.
To prawda. Ale myślę, że połowa ludzi, ale to nic złego. Ja mam faktycznie tak, że jak jeżdżę Uberem i mam na aplikacji tylko swoje imię bez tych znaków fonetycznych
i
moje zdjęcie.
To próbuję z sobą rozmawiać
w oczywiście,
języku.
Od rosyjskiego jest jakby przez Kaukaz, po jak to się z Maroka, Bliski Wschód. Wszyscy może są od nich. Po rosyjsku, a ty jesteś dzieweczka od nas, tam dziewczyna. Ja mówię, że nie jestem Polką, to jeszcze mi nie wierzą. A jak tak. Arabowie, to się pytają, dlaczego sama tak późno wracam.
Gdzie jest mój mąż? Gdzie są twoi mężowie?
Tak. No a ja zawsze mówię, że jestem, czeka w domu. Co jest może prawdą, może nie. Dobrze, już teraz do poważnych tematów przejdźmy, bo...
To wszystko są poważne.
Prawda? Albo, jeszcze bardziej niż te, o których
mam. Polityka robi się tak niepoważna, że ciężko o niej będzie poważnie rozmawiać.
To prawda, ale musimy zacząć. Musimy w końcu zacząć, bo...
Jakoś pocieszyć tych biednych słuchaczy.
Tak. No dobrze, no nie, to może zacznijmy jednak. Były premier Mateusz Morawiecki. Jaką on ma faktycznie siłę polityczną, jak wygląda obecnie jego zaplecze, bo trochę nam się wyjaśniło. I co byś powiedział?
Ja bym zaczął od tej różnicy, bo ludzie się będą zastanawiać, po co ten Morawiecki wychodzi z tego PiS-u, jak mówi, że też będzie walczył z Tuskiem, nie? Mhm. No to po co? No to mógłby zostać, żeby walczyć z Tuskiem, jakby tam został,
tak.
To by byli silniejsi, nie?
No byliby, tak.
Właśnie. I tu zaczyna się dziwna historia, a ja wyłączę dźwięk telefonu.
Dobrze,
otóż,
będziemy wdzięczni.
Różnica
ale...
jest bardzo głęboka, bo ona jest różnicą w postawie, ale nie w praktyce. I trzeba to sobie omówić. Mianowicie, PiS jest partią suwerenistyczną, czyli partią, która by chciała, żeby Polska była krajem suwerennym i jak jest w Unii Europejskiej, czy w NATO, czy w jakimś ONZ-cie, żeby prawa i możliwości do realizacji interesu narodowego nie traciła. Mhm. Ale w praktyce nie wychodziło tak dobrze, jak wszyscy pamiętamy. Premier Morawiecki podpisywał wszystkie papiery, tak jak podsuwała je Unia Europejska. I nie było tej suwerenności widać. Co prawda wiedza wewnętrzna PiS-owska mówiła, że oczywiście Morawiecki niczego nie robi bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. Teraz się obu narażam. Ale ku zdziwieniu niektórych, Mateusz Morawiecki w wywiadzie z Rymanowskim wymieniał długą listę rzeczy, za które według niego odpowiada Jarosław Kaczyński, a nie on. Tego się nie da zrobić, oddzielenia odpowiedzialności obu, ponieważ rządzili we dwójkę i stanowili bardzo zgrany duet i bardzo dobrze. Tyle, że bardzo dużo było tam ustępstw wobec Unii, bardzo niekorzystnych dla suwerenności Polski i jest pytanie poważne bardzo, czy można było inaczej. Otóż konfederacje, wszystkie trzy, tam Brauna, Mentzena, Bosaka, mówią, my jakbyśmy rządzili, to byśmy nie ustępowali i bronili tej suwerenności i tak dalej. Ale chłopaki i dziewczynki nie rządzili, więc jeszcze nie sprawdzili się. Mają szansę, jak pójdą jednym blokiem z PiS-em i z Morawieckim w 27 roku, to się okaże, jak jest. Bo trzeba pamiętać, że Polska to jest jeden średni kraj, a Unia to jest siła 27 krajów skupiona w Brukseli i Berlinie i nie jest tak łatwo z nią walczyć. I tu jest ta różnica między Morawieckim a Kaczyńskim. Kaczyński i PiS, ten osamotniony po odejściu Morawieckiego, chętnie by się trzymał tej walki o suwerenność i tu by miał sojuszników w konfederacjach i w prezydencie. Natomiast Mateusz Morawiecki, jak mówię, że idzie do centrum, to to oznacza, że idzie w tym kierunku, w którym już z Unią się nie walczy, tylko się z nią układa. I to jest podstawowa różnica. Tyle tylko, że Morawiecki wie, też by chciał być suwerenistą, ale jemu się wydaje, a ma doświadczenie starci współpracy z Unią, że walczyć się skutecznie nie daje, że jesteśmy na to za słabi. No, to trzeba wymyśleć, jak zbudować siłę Polski, żeby mieć taką siłę jak Bruksela, czy porównywalną. No i zresztą i Kaczyński, i Morawiecki, a nawet ja, myślimy sobie, że taką siłę może dać blok obronny i współpracy gospodarczej Międzymorza. Od Grenlandii, tak, od Skandynawii po Turcję, coś takiego. No ale trzeba to zacząć budować, a tego nikt nie zaczął. I wydaje się, że innych sposobów na takie umocnienie się wielokrotne dla Polski nie ma.
No i też trochę jest tak, że no jeżeli nie będzie zmiany układu sił politycznych w Polsce w wyborach za rok,
to już no to nie będzie co z Polski zbierać.
To się nie pojawi po prostu, bo nie ma takiej opcji.
No jest kłopot taki, że to te nieporozumienia i podziały na prawicy, brak jedności, ale zarazem brak takiego wezwania wewnętrznego, zgody na tą jedność, powodują, że pan prezydent nie ma siły, żeby zacząć przygotować ten stolik negocjacyjny no najpierw do paktu senackiego. Gdyby to się udało, bo tam potrzeba mniejszych ustępstw, mniejszej zgody, mniejszego porozumienia ze sobą, wystarczy, że się zgodzą na to, jaka partia gdzie wystawia swoich kandydatów, a wtedy ta reszta będzie tego kandydata, jeśli chodzi o aparaty partyjne, popierać, czy elektorat to poprze, to jest inna sprawa. Według wyliczeń Paladego, a polecam jego tekst, takie trzy wielkie kolumny, tylko nie wiem, jeszcze nie przeczytałem, w której gazecie. Patrzyłaś, czy to w Rzeczpospolitej?
Sprawdzę, ty kontynuuj. Aha. I od razu przekażemy słuchaczom.
W każdym razie warto to przeczytać, a także mój tekst na Interi, one są zgodne ze sobą, bo zazwyczaj my się konsultujemy z Marcinem Paladę tak mniej więcej raz na miesiąc, ostatnio rzadziej, i się okazuje zawsze, że myślimy tak samo, co jest dość zaskakujące, prawdę mówiąc, ale tak jest. Więc jakby cała nadzieja w panu prezydencie, że on zacznie ten proces współpracy i cała nadzieja w tych partiach, że one nie powiedzą nie. No bo już kiedyś Kaczyński powiedział z Braunem nie, bo Amerykanie się nie zgadzają. Wydaje się, że interes Polski jest tak ważny, że należy grzecznie wytłumaczyć Amerykanom, że tym razem z Braunem trzeba, póki bez niego się po prostu nie da zbudować większościowego bloku. I to jest problem.
O rozdrobnieniu na prawicy Marcin Pallady. Duży jest artykuł na Onecie i to chyba o tym.
Te trzy wielkie kolumny, ale mnie się wydaje, że to... A to zaraz sprawdzimy, gdzie on jest.
No, albo słuchacze mogą też sobie sprawdzić sami, dadzą radę.
A ty zadasz jakieś pytanie jeszcze?
Tak, zadam ci jeszcze wiele różnych
A ja popatrzę, gdzie ten paladę, te trzy strony.
Dobrze, no to może ja tak dzisiaj spacerowałam tutaj w kierunku Radia Wnet, minęłam Pałac Prezydencki, minęłam ogromną kolejkę rozentuzjazmowanych ludzi, którzy czekali po to, aby zobaczyć się na chwilę z prezydentem Karolem Nawrockim. Na pewno było tam widać ogromną taką dumę i poczucie radości z tego, że to ten, a nie inny prezydent jest pewno no, druga strona, czyli druga połowa społeczeństwa, która z takim entuzjazmem do prezydenta Karola Nawrockiego nie podchodzi i uważa, że to jest jedna wielka porażka, ale nie zmienia to faktu, że rok minął, a jeżeli chodzi o jego zwolenników, to jest to chyba pierwszy raz w historii Polski taki przypadek, gdzie jest tak wielka miłość i tak wielkie oddanie do prezydenta. No i co ty myślisz o tym minionym roku, o tej kandydaturze? Nie wiem, czy już wyszukałeś, czy jeszcze mam zadawać pytanie dłużej.
Chyba do rzeczy.
Do rzeczy. No to do rzeczy, tak.
To byłoby logiczne. Wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Nowakiem i on mówił, że dzisiaj mają u pana prezydenta z okazji tej pierwszej rocznicy prezydentury mają panel z Ziemkiewiczem i z Krzysztofem Stanowskim.
Tak.
Więc bardzo jestem ciekaw, co tam sobie naopowiadali. Zaproponowałem Nowakowi, że taką ostrożną procedurą przed właściwymi negocjacjami, na przykład o pakt senacki tych przywódców prawicowych partii, byłby taki stolik przednegocjacyjny, w którym by nie brali udziału przywódcy partii ani pan prezydent, tylko ich jacyś tam ministrowie, doradcy, bliscy ludzie, że gdyby się nie udało, to można by zrobić następny z innymi ludźmi, ale żeby nie palić od razu tego, tak, że przywódcy mogliby się
nie dogadać.
Więc i to jest zadanie pana prezydenta. I pytanie, jak poszedł rok? Rok poszedł dobrze, bo rzeczywiście ludzie mają zaufanie i szacunek do prezydenta. Co tak naprawdę przy tej całej kampanii antyprezydenckiej z tymi donosami na niego z życia osobistego jest zastanawiające. To tak znaczy, że przynajmniej większość Polaków, bo większość Polaków głosowała na prezydenta, ma gdzieś te bajki opowiadane przez media, także społecznościowe drugiej strony. O, to powinno być duże ostrzeżenie dla tej całej lewicy, bo to znaczy, że to, o czym oni myślą, że to jest największa broń, nie zadziałało. I to
prawda, ale to też działa w dwie strony, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, zarówno jakby po lewej, jak i po prawej stronie mediów, czyli to co się też my mamy cały tak jakby spektakl no ataków na rząd, na premiera, one jakby w części są uzasadnione, bo teraz rząd, ale też pojawiają się takie, które są często,
a
prawda?
A tu koalicji nic nie spada.
A tu nic nie tak i to też przecież nie trafia do drugiej strony. To jest taki miecz obosieczny, nie?
No, ale to by oznaczało, Jaśmino, że jesteśmy już na takim etapie walki dwóch bloków naprawdę, że ludzie się czują albo po tej stronie, czyli tego centrum za dużo nie
oczywiście
ma.
Najprostszym jest dziel i rządź, najprostszy mechanizm, tak, psychologii bardzo dobrze znany, że wystarczy człowieka przypisać do jednej albo do drugiej grupy i od razu ma ten mechanizm nienawiści do przeciwników.
Przepaść rośnie, tak? Między nimi. To o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że Morawiecki idzie w stronę centrum, a tam już na niego pani Pełczyńska z PSL-em czekają, to według tego, co ty mówisz, tam nie ma PSL, tylko przepaść jest, a PSL stoi nad tą przepaścią, ale z tej lewej strony i wcale nie zamierza do tego centrum tam wpaść.
No tak.
Więc tak naprawdę różnica jeszcze między Morawieckim a PSL-em chyba jest bardzo duża. Trzeba tę przepaść przeskoczyć i to jest pytanie, czy Morawiecki będzie szedł w tą stronę, czy nie. To też oznacza, że taka prognoza na pewno Tuska, może i Kaczyńskiego sprzed 20 lat, warto tę przepaść zbudować i tylko pilnować, żeby 51% ludności stało po naszej stronie, a reszta kompletnie nie. No
oczywiście, dlatego rządzą od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie. Tak. Przecież to są te same twarze, które się
mówisz z obu stron.
Mielą albo, z obu albo, stron, tak. Albo, przepraszam albo. Za wyrażenie, że mielą, no, ale, to
ale
jest,
teraz,
tak jest.
No. Jeżeli prawica chciałaby rządzić, to bez Konfederacji w ogóle mowy nie ma. A to partner, czy partnerzy niesłychanie trudni. Przy czym może tak być, że to Mentzen będzie największym problemem dla pana prezydenta w łączeniu tej prawicy, a wcale nie Grzegorz Braun, tak. Bo ja słyszę takie dwie plotki, wiadomości. Po pierwsze, że on chce w takim pakcie senackim wystawić 5 ludzi. I z jednej strony słyszę, że to bardzo rozsądni ludzie, żadne wariaty, oszołomy, bez gaśnic. Z drugiego źródła, że chce wystawić 5, ale może z nich zrezygnować, aha, że wcale nie będzie walczył. No to przyjmiemy tamtą drugą, bo nawet usłyszałem nazwiska tej piątki, aha, że to bardzo normalni, rozsądni politycy. Już nie mówiąc o tym, że Grzegorz Braun jednej naszej bardzo rozsądnej, znajomej, wspólnej zaproponował pierwsze miejsce w Krakowie. Ona raczej tego nie przyjmie, ale właśnie proponuje to niezwykle absolutnie kompetentnej, uczciwej, porządnej i mądrej osobie. No, to Braun jest mądrzejszy niż te wszystkie Mentzeny, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak.
A tutaj tylko drobna dygresja, bo to powiedziałeś o Sławomirze Mentzenie, ale drugi lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, będzie jutro gościem o 8:10 poranka w Net, więc o to wszystko go podpytam i już teraz naszych słuchaczy zapraszam.
No pewno.
Jutro 8:10.
Jedna rzecz jest pewna, Krzysztof Bosak się przygotowuje, jest bardzo kompetentny, dużo
bardzo
czyta,
tak, tak.
Jasne, i wygląda jak swój własny doradca. Pytanie tylko, czy ten doradca ma swojego polityka pełnego charyzmy, czy nie. I tu jest trochę problem z Bosakiem. On w tych wewnętrznych konkurencjach z Mentzenem raczej przegrywa, a nie wygrywa. A tu jako rozsądniejszy z tych dwóch bardzo by się był przydał do takich rozmów.
I pytanie, z prawdziwym zapleczem politycznym polityk przez duże P, bo funkcjonujący już
długo.
Wiele czasu. Pierwszy, najmłodszy nasz.
Już wygląda jak chłopaczek przy krótkiej marynareczce.
O, no ja tak nie wiem. Myślę, że wygląda bardzo, to jest moja opinia, wygląda bardzo dobrze. Natomiast faktycznie młodo, ale to chyba też tylko na
to
plus.
To tylko z mojego wieku, tak.
A to nie jest. Ty też, Józku, wyglądasz bardzo dobrze. No i spowiem się, pomyliłam.
Ale nie mam przy nie, krótkiej marynareczki.
Ale nie, bardzo Krzysztof. Igor Toporowski, nie wiem, jak się odnaleźć w tej naszej audycji dzisiaj. Nie, myślę, że wygląda bardzo dobrze, ale przede wszystkim tak, bo to był najmłodszy parlamentarzysta w ogóle. Naprawdę on, mimo tego, że on faktycznie wygląda młodo, to on ma ogromne doświadczenie. Już on jest prawdziwym politykiem i zna się na tej polityce.
Prawda. Jak on opowiada o polityce, to naprawdę się z przyjemnością tego słucha, bo to jest z daleka od jakiejkolwiek demagogii.
Tak.
To są bardzo merytoryczne opinie. Powiem taką malutką prawdę, mianowicie na jesieni chyba rozmawiałem z nim 2 godziny o think tankach, o tym, co prawica powinna mieć. I powiem, że to była jedna z najbardziej trudnych czy męczących rozmów, bo ona była naprawdę na bardzo wysokim. On mnie za każdym sprawdzał po prostu. Ja jego też oczywiście, ale tu trzeba powiedzieć, to jest polityk kompetentny,
tak,
i przygotowany.
Ale też taki, powiem szczerze, chyba, który chcielibyśmy właśnie mieć.
No to,
bo
taki
wykonuje
mały wybór, że Bosak to u nas jest po prostu pierwsza liga.
Oj, pod tym się też nie podpisuję, bo ja myślę, że nawet przy dużym wyborze to jest pracowitość i tak dalej, ciągle tak,
wręcz,
byłaby pierwsza liga.
No
ale dobrze, no taka nam się ta scena zrobiła polityczna i to zamieszanie. Zobaczymy, jak będzie. Teraz właśnie wydawałoby się taki sezon ogórkowy, ale wcale nie jest. I już od kilku lat tak w Polsce zauważyłam, że to się zmieniło, prawda?
Prawda? Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli się ma takie dwa bloki z taką ogromną przepaścią, to trzeba cały czas ładować treść po obu stronach, żeby się nie popsuły przypadkiem, nie zaczęły, nie daj Boże, zasypywać tej przepaści, co Konfederacje jakby trochę robią. I dlatego nie może być żadnego sezonu ogórkowego. Ale z drugiej strony ludzie przeładowani tymi kampaniami wcale nie chcą reagować tak, jak autorzy tych kampanii by chcieli, ale czytają. No tu trzeba wrócić, czytają, słuchają, oglądają. Trzeba wrócić do tego, takiej dużej różnicy pomiędzy blokiem lewicowym a prawicowym. Ci lewacy oglądają tylko TVN24 i swoje media społecznościowe, a elektorat prawicy, szczególnie PiSu, ale nie tylko, ogląda i Republikę, i Polsat News, i TVN24, i czyta te, czy ogląda media społecznościowe po obu stronach. Zaryzykowałbym tezę, że średni elektorat prawicowy jest mądrzejszy czy bardziej kompetentny niż lewicowy, ale to ja jestem prawicowy, to może tak sobie opowiadam, ale to nie wiem. Ciekawe byłoby takie ankiety robić na inteligencję i na kompetencje pomiędzy zwolennikami lewej i prawej strony.
To byłoby bardzo ciekawe, tak samo jak ciekawe byłoby wprowadzenie, bo dzisiaj mamy taki świat, że wszystko oceniamy. Przez te aplikacje, punkty, możesz ocenić od kuriera, który tobie przywiózł, przez
tak, jakby pięć gwiazdek
czas, pięć gwiazdek, wszystko, prawda, jakość jedzenia i to jest tak proste. I czemu nie można tak oceniać polityków?
Prawdziwe. I ryzykowne to jest bardzo. Nie dasz, słuchaj, piątki taksówkarzowi dwa razy, a potem wyrzucą go albo mu dadzą mniejsze wynagrodzenie. Może tak być. Dlaczego nie można tak polityków oceniać? Otóż można, tylko potrzeba więcej takich Marcinów Paladę. To znaczy, problem jest taki. Fachowcy od robienia takich sondaży to są, ale oni muszą znaleźć pieniądze na swoje badania. Niestety jest tak, że one najczęściej dostają pieniądze od partii. Ale jak dostają pieniądze od partii,
to już nie są obiektywni.
To już nie
to
są
jest
niezależne.
Takie, trochę jak media.
Dokładnie tak. I jeśli nie będzie jakiegoś funduszu, ale to w normalnej Polsce mogłoby być, funduszu badania opinii publicznej. Kiedyś w PRL-u i odziedziczyliśmy do teraz, był CBOS, czyli
Centrum Badania Opinii Społecznej.
Tak. On był PRL-owski. On robił dla rządu, dla komuchów. Ale został. I potem różne osoby tam były jego szefami. Jedna moja znajoma była długo, socjolożka była długo jego szefem. Ale nie może tak być, że ośrodek, który jest finansowany wyłącznie z rządu, żeby on jeszcze chciał być niezależny. Prędzej czy później on zacznie pracować dla tego rządu, także jeśli chodzi o jakość i kierunek tych swoich wyników. Przydałby się fundusz na rzecz badań opinii społecznej, który byłby niezależny od rządu. Nawet może być z unijnych pieniędzy, jeśli by takie były. Nie ma czegoś takiego, więc tym sondażowniom nie za bardzo można wierzyć. Jeżeli mamy na przykład pierwsze badanie, w którym Morawiecki ma, nie pamiętam, tam 5, 6 i 7%, a w drugim ma 4, a za to PiS w pierwszym ma 18 czy jeszcze mniej, a w drugim 26, to nie ma cudów. Po prostu to powinniśmy od razu takie gwiazdki robić przy tych sondażowniach, która jest prawicowa, a która lewicowa, żeby było wiadomo. Tak, ja dlatego na przykład, jak rozmawiam w mediach, to szczególnie w takich mediach trochę rzadszych albo w których pierwszy raz jestem, to mówię, ja nie jestem neutralny, ja jestem prawicowy. Żeby było wiadomo, że mi nie należy wierzyć, że jestem neutralny i tak samo prawicę i lewicę.
W ogóle pytanie, czy tak naprawdę można być neutralnym, komentując politykę i wszystko to, co się dzieje wokół niej? Jakby tak do końca, no bo na przykład, no wiadomo, my jako dziennikarze też staramy się zachowywać obiektywizm i żeby jak najmniej było nas w tym, no co chcemy przekazać.
Wnet z tego słynie.
Staramy się, ale prawda, że ale wszyscy jesteśmy tutaj jacyś i wszyscy i też nikt nie jest jakby tajemnicą, że raczej tutaj większość ludzi jest taka, która ma bardziej konserwatywne poglądy niż mniej.
Ale
tak,
sekcja
że nie ma,
lewacka
ale jest sekcja. Oczywiście i też jest tutaj naprawdę przestrzeń dla ludzi, którzy myślą inaczej. Jeżeli chcą i mają ochotę, a to się opiera na faktach, to mogą takich gości zapraszać i to się dzieje. No ale zawsze jest kawałek nas w tym, mimo wszystko. No, to jest, zawsze. Bo jakby miało nie być, to moim zdaniem jest to praktycznie nie do zrobienia.
W moich opiniach to chyba jestem cały nawet, wiesz, ale dlatego uprzedzam.
To prawda.
Żeby się po mnie lewicowości ani neutralności nie spodziewać.
Myślę, że to jest...
Obym był niezależny od władzy.
Tak, tu jest bardziej też taki chyba problem, który polega, jest tak ta plemienność jakby silna, te takie podziały w nas, że ja nie mam poglądów takich, mam swoje, staram się myśleć samodzielnie. Już miałam takie momenty, że byłam bardzo prawicowa, potem miałam takie momenty, że absolutnie się do prawicy zraziłam, szukałam gdzieś bardziej w takiej myśli liberalnej, a teraz staram się myśleć samodzielnie, czyli słuchać obu stron, brać z tego to, co ja czuję i uważam, że i to jest myślę jedyna tak droga, się. Ale wielokrotnie się spotykałam z czymś takim, że osoby moi znajomi albo osoby, z którymi współpracowałam na przykład ze środowiska liberalnego mówiły mi, a z tą prawicową po prostu tam dziewczyną i na odwrót, na przykład prawica i część mediów prawicowych, bardzo często mówią, ale ty jesteś lewaczką tam ukrytą, ty w ogóle powinnaś być w TVN-ie. Łącznie nawet z naszymi, często takie komentarze się pojawiały wśród naszych słuchaczy. I to było dla mnie bardziej przykre.
Złóż papiery do TVN-u, zobaczymy, czy cię przyjmą. W razie czego odmówisz? Mój starszy syn bardzo często brał udział w różnych castingach tam na informatycznych i jak je wygrywał, a oni chcieli go zatrudnić, mówił, bardzo przepraszam, ja tylko chciałem się sprawdzić.
Tak? A, no to ciekawe. No dobrze, może tak być. No, ale dobrze, ale teraz już zgubiłam wątek, więc my też trochę sami mamy tak silne te podziały, że człowiek musi przyporządkować kogoś i go określić jakoś sobie, czy
właśnie,
po tej, czy po tej stronie, bo jak nie, to jest takie dziwne albo niewygodne, nie? Albo nie.
Czyli
jesteśmy...
już trudno być niezależnym i trudno, żeby ludzie w to uwierzyli. To jest nieszczęście polskiej polityki.
Tak, tak, to prawda.
Najgorzej mają symetryści, bo im pewnie też nie wierzą w to, że oni są...
Że oni są symetryczni.
Tak, że siedzą okrakiem na płocie.
Oczywiście, oczywiście. Albo wnerwiają ludzi, bo też jak jest taki świat, to przecież te podziały są wszędzie. One są od think tanków, o których wspomniałeś, przez biznes. W związku z tym większość ludzi jest albo z tej strony. I nagle jak ktoś nie jest, to też może denerwować, nie? Bo dlaczego on tak sobie chce pozwalać
niestety
na to? Bo dlaczego tak może?
Mi się zdarzają takie przygody, że jak próbuję wejść w współpracę z jakimś człowiekiem albo środowiskiem i nagle od patrona tego środowiska słyszę, politycznego patrona, nie będziesz z nim współpracował, bo nie jesteś wobec mnie sympatyczny i we mnie walisz. Ja mówię, jak to w ciebie walę? Ja prawdę mówię. A według mnie to we mnie walisz. I tak rozstajemy. Ostatnio dziennikarze się właśnie o tym opowiada. Bo fajna rozmowa była, nie wiem czy wczoraj ją oglądałem, pani Joanny Miziołek z panią z Rzeczpospolitej plusa minusa Olczyk.
Doleśniak-Harczuk? Nie, Olczyk.
Olczyk. Tylko zapomniałem, przepraszam ją, zapomniałem imienia. I pani Miziołek opowiadała, jak to politycy prawicy żądali od niej, żeby mówiła tak jak oni. A ona mówi, że ona jest dziennikarką i będzie mówiła tak jak jest oraz to, co ona myśli. To były sankcje i nie dostawała wiadomości od prawicowych polityków. Oni te pierwsze, a to czasami jest ważne, wiadomości gdzie indziej lokowali, bardziej przyjaznych dla siebie mediach. I Joanna Miziołek mówi, wyraźnie widzę, jak ci politycy tworzą swoje media. Nie za pomocą nawet pieniędzy, tylko za to, że będą newsy dawali tym najbardziej
tak,
swoim.
Tak, no tak. Bo to...
No i w ten sposób niszczy się media niezależne.
To prawda, w ten sposób się niszczy i to jest wielki problem i tak naprawdę społeczeństwo na tym ogromnie traci, bo media to jest wielka siła i powinny być tą czwartą władzą i patrzeć władzy na ręce i byśmy mieli ogromne, wielkie narzędzie to mogłoby być i powinno być.
Tak. Ciekaw jestem, jak ty byś wyglądała, jakbyś została władzą.
Jak ja bym została... Nie,
no tą czwartą.
Czwartą, a no tak.
Czwartą władzą. No, to byłoby ciekawe.
To prawda. My mamy nadzieję, że jako Wnet trochę jesteśmy taką czwartą władzą. Mamy taką swoją niszę. Nie jest to tak. mainstream,
to nie
ale...
Nie władza, tylko władzka, ale... Ale bardzo w porządku.
Ale to
jest.
I też nie o władzę nam chodzi na końcu drogi, a o prawdę. Ale na pewno jest to jakieś narzędzie. I to jest bardzo dobre.
Eliza, pani Olczyk, ma na imię. Bardzo panią Elizę przepraszam, że zapomniałem. Skleroza wieku starczego.
Dobrze, a powiedz proszę Józku teraz, bo zastanawiam się, czy my możemy puścić teraz krótką piosenkę, a potem przejść do tematów międzynarodowych.
Możemy
tak zrobić, tak zaproponować. A czy ty znasz i lubisz Johnny'ego Casha?
Bardzo lubię, szczególnie jego ostatnią piosenkę przed śmiercią. To była piosenka Nine Inch Nails, takiego niesłychanie twardego, mocnego zespołu, a on ją wykonał w swoim domu na fortepianie.
Tak.
Niesamowity tekst. Myślał,
I hurt myself today to see...
Ja i My Way było jedną z tych dwóch ostatnich piosenek. I pamiętam taki piękny film, jak on to śpiewa i schodzi jego żona ze schodów.
Niesamowite.
Był niesamowity gość, który w westernach grał zawsze czarne role i miał w związku z tym czarną ubranką.
Tak jest i zawsze już jest facetem, który zawsze chodzi ubrany na czarno. Tak. No to posłuchajmy w takim razie Johnny'ego Casha. Ojciec śpiewał country, bo tak się, drodzy państwo, tak naprawdę... Wciągnęliśmy w rozmowę tutaj Johnny Cash i ten utwór Leonard Cohen. Alleluja to chyba jedna z najpiękniejszych, takich dla mnie najgłębszych piosenek, to przypowieść o Batrzebie.
Nie ulega wątpliwości.
Tak, prawda? Jest zupełne, te teksty były jak z innego świata. Piękno.
Na za tydzień sobie przypomnę, jak się nazywał wykonawca najlepszej wersji Alleluja.
Tak, bo Alleluja, ona tak się właśnie kojarzy zawsze, a tu tak najbardziej to była rozpowszechniona poprzez tą bajkę Shrek,
tak,
wiesz?
To
przecież jest tam głęboka opowieść, że król Dawid wysłał
to
Uriasza.
To była średnie wykonanie tego Alleluja.
Średnie, ale sam tekst jest taki głęboki, ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, ile tam w tym tekście jest mądrości
to
życiowej i
prawdy. Facet.
Bardzo mądry, tak. I jego ostatnia płyta...
Dylan.
To prawda. Jego ostatnia płyta jest też świetna. Ty sobie przypomnisz tytuł, przekażemy naszym słuchaczom i nam się zrobiła trochę audycja muzyczna, ale jest tak gorąco i takie lżejsze tematy są w sam raz, jak powiedziałeś, że trzeba trochę lżej.
Ale ty dyktujesz te tematy, więc czekamy na międzynarodówkę.
Dobrze, czekamy na międzynarodówkę i tak myślę, od czego by tutaj zacząć. Widziałam, że prezydent Donald Trump grozi jakimiś wielkimi pozwami za informację.
Wiesz co, jak już przestanie być prezydentem, to chyba ktoś powinien ułożyć książkę najlepszych tekstów, najlepiej ułożyć chronologicznie, jak tam jutro zbombardujemy cały Iran i on przestanie istnieć. Przepraszam, ale właśnie odwołałem. Ale za dwa dni, jak oni tam nie zgodzą się na nasze warunki, to im to bombardują. Za trzy dni, przepraszam, odwołuję, bo mnie przyjaciele z Zatoki Perskiej powiedzieli, żebym tego nie robił.
No tak, ale tutaj, bo to jest poważny temat, bo tutaj akurat nie, to zupełnie już będę może bronić teraz Trumpa. Uwaga, nie, bo oni po prostu, faktycznie powstał taki artykuł, który mówi o tym, że są ogromne braki. Od amunicji począwszy i poprzez tam Tomahawki, tak się mówi Tomahawki, po Patrioty, rakiety Patriot.
Patrioty, szczególnie ponad 1000.
Tak, że są ogromne braki i Trump się wkurzył.
Nie mogą dać Ukraińcom.
No właśnie.
No ale co to oznacza? Że Ameryka nie była naprawdę przygotowana do tej wojny, nie przewidywała, albo prezydent nie przewidywał, bo jego doradcy próbowali mu to powiedzieć. Ta wojna może nie być krótka. Iran wcale nie musi się poddać. Ty możesz ich bombardować jak chcesz, no bo tu przewaga amerykańsko-izraelska jest totalna, ale ten reżim wcale nie musi upaść i lubiś tam nie pozabijał tych przywódców, ale oni mogą nadal istnieć, odpowiadać, a potem się okazało zablokować jeszcze w dodatku cieśninę Ormus i co najważniejsze, nie wiem czy mam to powtórzyć czy nie, ucieka cały czas komentatorom kwestia tego, kto wygrywa tę wojnę, a żeby na to odpowiedzieć trzeba się zapytać, po co Ameryka to zrobiła i po co wywołała tę wojnę. Przecież tłumaczenie, że to tam Bibi Netanyahu namówił albo okłamał, albo oszukał, tak, albo zmanipulował prezydenta, to jest mało. To jest, tak może być w końcóweczce pewnego procesu decyzyjnego, który idzie w tym kierunku. Ja mówię, że powody były poważne i nie było tam Netanyahu jako manipulatora. Mianowicie taki, Ameryka chce się wycofać tak jak z Europy, tak i z Bliskiego Wschodu. Żeby się móc wycofać, trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym sojusznikom z Bliskiego Wschodu, czyli Izraelowi, Arabii Saudyjskiej i innym krajom perskim. Co to, Zatoki Perskiej. Co to oznacza? Że Iran trzeba pozbawić szansy na szybkie zbudowanie broni atomowej, więc trzeba mu zabrać ten uran. I co się okazuje? Iran nie tylko, że nie oddał tego materiału, ale w ogóle w negocjacjach, które podobno cały czas się toczą, w ogóle nie dopuścił do tego, żeby kwestia uranu, czyli możliwości zbudowania broni atomowej, stała się tematem negocjacji. A to oznacza, że póki tak jest, to mamy tę wojnę nierozstrzygniętą przy kurczących się możliwościach materiałowych Ameryki. Wiesz co, znalazłem, jak według mnie nazywa się najlepszy wykonawca, nie żyjący z inną w wypadku, tak, aleluja. On się nazywa Jeff Buckley.
No
i jego ojciec też śpiewał. Z takiej ważnej amerykańskiej rodziny może. Warto sobie poszukać, aleluja.
To może my wyszukamy taką, może się uśmiechniemy do Igora Toporowskiego.
Może się udało.
Może się uda, to jest takie pół na pół. Zobaczymy.
Rewelacja.
Będziemy mu bardzo wdzięczni, ale jest, udało się. No wspaniale. Bardzo
teraz
dobra,
bez modlitw do Pana Boga, to trudno rozmawiać o polityce.
Prawda?
Prawda.
Chcesz posłuchać w takim razie? Czy
na koniec?
No to posłuchajmy. Piosenka piękna, prawie 7 minut, piękne wykonanie.
Ale nam się udało.
Tak, tak, dziękuję Jusku, że słuchaczom przekazaliśmy bardzo też ciekawą konwersację taką
Żeby muzyka łagodziła politykę, to byłoby dobrze.
Prawda? To może tak będzie kiedyś.
Wczoraj słuchałem takiego ciągu, taki ranking się układa sam na YouTubie z ludowych pieśni prawosławia w aramejskim, to właściwie nie ludowe, tak, i ludowych perskich i z Bliskiego Wschodu. I ciekawe jest, jak YouTube, czy tamta sztuczna inteligencja układa ci te pioseneczki, aż na końcu robi się z takich poważnych i refleksyjnych robi się jakiś pop. Wczoraj dojechałem do Heaven, też polecam ten zespół.
Aha. No dobrze, super, super. Dziękuję, że nam zdradziłeś kilka takich swoich muzycznych tutaj.
Mogę przy okazji.
Tak, to prawda. Ale dobrze, zaczęliśmy od prezydenta Trumpa. Mieliśmy przerywnik w postaci Aleluja. On przecież zobaczył Batrzebę kąpiącą się na dachu. To mógł być dach
żonę swojego dowódcy armii.
Uriasza, którego wysłał później na śmierć, ale potem Bóg okazał się miłosierny, bo on na końcu im wybaczył.
Ale Dawid przepraszał bardzo, kiedy ta klątwa, to, że właśnie dzieci się rodziły nieżywe.
Jeden syn na pewno.
I Dawid wiedział, że to kara. I nie pamiętam, któryś z proroków przyszedł do Dawida i mu wytłumaczył, jak
dlaczego
tak się dopuścił, i Dawid zaczął przepraszać.
Ale jest element miłosierdzia, bo potem jest Salomon, najmądrzejszy ze wszystkich, i to jest syn.
Ciekawe.
Tak, i to jest syn Batrzeby i...
Najmądrzejszy sędzia na świecie.
To prawda. Jak byłam dzieckiem,
to... Przydałby się u nas w Trybunale Konstytucyjnym.
Tak, pamiętam taką, czytałam jako dziecko, tak, że przyszły do niego dwie matki, które mówiły, prawda, że to jest moje dziecko. Jedna z nich zaproponowała, on zaproponował, żeby je przeciąć na pół i się podzielić.
Tak, dokładnie, po połowie, jak tak chcecie.
I jedna powiedziała, że okej, a druga powiedziała, że nie, że woli, żeby żyło, i powiedział, i to jest prawdziwa matka. To była bardzo ładna przypowieść,
bardzo
ale już zeszliśmy teraz zupełnie na bardzo ładne tematy, nawet bym wolała z tobą rozmawiać na takie, ale jeszcze połączyłam te wątki, no bo prezydent Trump, Batrzeba, Izrael, to jeszcze na moment ta wojna na Bliskim Wschodzie, czy ty widzisz, gdzie to jeszcze może dojść, do jakiego momentu, bo teraz jest tak, że no, cały czas słyszymy negocjacje, a
według mnie Iran,
paliwo coraz droższe.
Tak. Państwo dyktatorskie, terrorystyczne także wobec swojego narodu, bo tam przy protestach zabito chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to państwo oparło się tej interwencji amerykańsko-izraelskiej I prawdopodobnie celem w tej chwili do przyjęcia dla Ameryki jest uwolnienie cieśniny Ormus, bo przez to ropa strasznie drożeje na całym świecie, a zarazem mało kto o tym jakby pamięta, że zamknięcie cieśniny Ormus przez Iran pokazuje, że Ameryka przestała być z tego, czego słynęła i co było warunkiem hegemonii światowej, między innymi był dolar, było panowanie nuklearne, ale też było bezpieczeństwo handlu morskiego. I najpierw Huti, czyli sojusznicy z Jemenu, sojusznicy Iranu, pokazali, że mogą tam na Morzu Czerwonym sobie strzelać do kogo chcą, brać okup i tak dalej. Amerykanie nie bardzo sobie mogli z tym dać radę, a teraz, czy to trwa do tej pory, Irańczycy kontrolują tą cieśninę Ormus. Więc tu chodzi i o ceny ropy, i o to, że Amerykanie przestali być hegemonem morskim. Więc wydaje mi się, że dla Trumpa, dla jego ekipy, do przyjęcia byłby jakiś remis ze wskazaniem, gdyby otwarto tą cieśninę, a dali spokój Iranowi, jeśli chodzi o ten uran. To oczywiście nie zadowoli Izraela, bo ciągle będzie zagrożony tym, że Iran będzie mógł szybko zbudować broń atomową. Zarazem jest tak, że Iran, póki żył przywódca Ali Chamenei, to on nie pozwalał na to, żeby stworzyć bomby jądrowe, tylko żeby utrzymać tę naukę, eksperymenty, laboratoria w stanie takim, że w ciągu kilku miesięcy czy kilkunastu tę broń się zbuduje. Czyli raczej grozić tym, że będą mieli broń atomową, a nie tym, że ją mają. To się Izraelowi z całą pewnością nie spodoba, w związku z czym Amerykanie według mnie nie będą mogli się całkiem wycofać z Bliskiego Wschodu, bo ten Izrael ciągle będzie zagrożony i o to Iranowi chodzi właśnie, bo wtedy Iran może szachować nie tylko Izrael, ale i inne kraje arabskie, a nawet i Amerykę.
A nawet i Amerykę. No i też pytanie w takim razie, jak to wszystko, co się dzieje, może przełożyć się na nas, na Europę? Ja no nie chcę tutaj łączyć konkretnie wątku wojny z Iranem, z tym, że imigranci coraz mocniej znowu szturmują nasze granice, ale słyszymy, że...
Kwestia między Maroko, Algerią, a Hiszpanią.
Tak.
Tak, to była kwestia lokalna, aczkolwiek...
Tak, to prawda, ale też słyszymy, że...
50 tysięcy co najmniej.
Co najmniej osób. I teraz jest to co jest moim zdaniem ciekawszym wątkiem, to w jaki sposób cały ten bałagan został zagospodarowany przez decydentów europejskich, bo najpierw oni najpierw powiedzieli tak, że to jest jakby straszna sytuacja, trzeba zmienić politykę migracyjną i to był pierwszy taki, ale już na następny dzień zaczęły pojawiać się głosy, że w gruncie rzeczy to nic takiego się tam nie wydarzyło i to jest bardzo ciekawe. I do jakiego stopnia tam po prostu jest zaćmienie umysłu i co jeszcze musi się wydarzyć przecież, no, bo te sceny, które... żeby.
Ale trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć. To nie było nic żywiołowego. To Maroko wypuściło te tam 50, 60 czy ileś tam 70 tysięcy ludzi, po czym wydało rozkaz wycofania się, ale nie wszyscy się wycofali, ponieważ trochę tych ludków nie było pod władzą Maroka. Tam byli ludzie i tu się okazało, że są matki z dziećmi i tak dalej, bo ci z Maroka to chyba było 50 tysięcy młodych mężczyzn. Nie daj Boże, jakby się okazało, że to są żołnierze z armii marokańskiej, bym się nie zdziwił. Bo jak Hiszpanie ruszyli tam robić porządek, to oni się wycofali w ciągu jednego dnia. To tak jak operacja wojskowa wyglądała. Zostało tam chyba 3 tysiące ludzi z innych państw, w tym sporo matek z dziećmi. I 800 dzieci, znaczy nastolatków bez opieki rodziców. Z tymi ludźmi, z tymi dziećmi coś trzeba zrobić. Natomiast najwyraźniej jesteśmy na progu bardzo ważnych, żeby nie powiedzieć ostatecznych, trochę bym, żebym nie przesadził, decyzji Unii Europejskiej. Ona w tym samobójczym pędzie migracji, klimatyzmu, centralizacji, gendera pcha się do przodu, nie zważając uwagi na nic. I przy okazji może następnym razem polecę jedną książkę, która to w bardzo specyficzny sposób wyjaśnia tę samobójczą politykę unijną. Ale jest tak, że pytanie o to, jak Polska ma się w tym znaleźć, jest pytaniem być może tak trudnym, nie wiem, jakbyśmy zadali pytanie w Polsce w czasie zaborów, co ma zrobić, żeby się uwolnić? Co ma zrobić, żeby się pozbyć zaborców? No, wzmocnić się, znaleźć sojuszników. I pytanie, czy można tych sojuszników znaleźć, na przykład w krajach Międzymorza, tych sąsiadów Rosji, którzy są, jakby nie było, zagrożeni przez agresję rosyjską, i czy można z tego zrobić taki blok państw, który wyręczy tą biedną Unię Europejską w ramach NATO, sam będzie gwarancją bezpieczeństwa Europy przed Rosją. A tu nagle sprytne Niemcy z jeszcze sprytniejszą Ukrainą postanowiły stworzyć alternatywę, czyli taką, w której sojusz niemiecko-ukraiński da gwarancję Bałtom, nie Polsce, Bałtom, że obroni ich przed inwazją rosyjską. I nie jest to zupełnie nierealne, bo co by nie było, Ukraina posiada armię półmilionową, która umie z Rosjanami walczyć. I to już się dzieje. To znaczy NATO prowadzi działania, które mają stworzyć jakieś tam korpusiki raczej niż korpusy, które będą obecne u Bałtów. W tym niemiecki, holenderski jest tak zabawnie, że Niemcy jakoś skolonizowały Holandię pod względem wojskowym i armia holenderska, jak i w ogóle istnieje, to służy pod generałami niemieckimi, więc korpus niemiecko-holenderski to naprawdę jest pod dyrekcją generałów niemieckich, a korpus polski, ten ze Szczecina, ma bronić Litwy. Jeżeli do tego dodać ewentualnych ochotników, część armii ukraińskiej, to naprawdę być może Rosja by się przestraszyła i by nie atakowała Bałtów, czego oni się boją, bo sami armii, która by ich mogła obronić, nie mają.
Tak jest.
I pytanie wtedy, zamiast NATO pojawia się sojusz niemiecko, powiedzmy holendersko-ukraiński, który tę Europę ma obronić i Polska jest niepotrzebna. Co więcej, wtedy w interesie niemieckim Ameryka nie jest potrzebna, ale w interesie ukraińskim jest póki co. Ukraina na razie gra pomiędzy Ameryką i Unią, bo z jednej strony ma pomoc finansową za broń amerykańską, ma pomoc finansową z Unii Europejskiej, ale czy jest zależna od Unii, ale Amerykanie teraz tej broni coraz mniej dostarczają dla Ukrainy przez Unię Europejską, bo im jest potrzebna na Bliskim Wschodzie. To w ogóle oznacza, jak dawniej, kiedyś, za zimnej wojny było, Ameryka musi umieć prowadzić równocześnie 2,5 wojny, czyli 2 duże, 1 małą. To w tej chwili się okazuje, że Ameryka potrafi prowadzić 1 małą wojnę, czyli z Iranem, a dużej już żadnej. Niby się przygotowuje do starcia z Chinami, ale lepiej, żeby do tego starcia nie doszło, i widać, jak w porównaniu z chińskim, jak przemysł zbrojeniowy amerykański na bardzo wysokim poziomie jakościowym, niesłychanie drogi, produkuje strasznie małe ilości tych ważnych rzeczy, których nie starcza. Tak, patriotów nie starcza na Bliskim Wschodzie i trzeba je ściągać po prostu z Europy, zamiast je dawać Ukrainie. Więc Niemcy dążą do sytuacji, w której bez Ameryki będą mogły rządzić, być hegemonem europejskim i zarządzić taki reset z Rosją, jaki im się będzie opłacał, i Niemcy myślą, że będą starszym bratem w takim resecie, a Ukraina myśli, że tam się przy tym jakoś zmieści.
No właśnie, a my nie myślimy.
A my tu sobie siedzimy w Radiu Wnet i myślimy za naszych rządzących, szczególnie za koalicję tuskową. Bo
a jak ty myślisz, to jeszcze bardzo dobrze, ale gdybym ja miała myśleć, to ja tego Polsce nie życzę naprawdę, bo ja nawet nie mogę swojego życia dobrze ogarnąć, ale dobrze,
ale
dobrze.
Ale właśnie chodzi o to, żeby obywatele myśleli. To jest jedna z moich największych trosk, że jak ludzie zostawią tą politykę politykom, szczególnie takim Tuskom, to z Polski dużo nie zostanie.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Józef Orzeł. W niesamowitej formie dzisiaj. Dziękuję i za...
Jest ostatni dzień upałów i jutro będzie lepiej.
Dobra, nie, jest świetnie. Bardzo dziękuję. Igor Toporowski zrealizował program, a za kilka chwil...
I puścił nam Jeffa Buckleya.
Prawda. A za kilka
idziemy
chwil...
Idziemy kasza.
Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina. Ukradliśmy mu dwie minutki. Mam nadzieję, że nam wybaczy, a teraz nie wybaczy. To właśnie musimy przeprosić na antenie. Dziękuję, przepraszam. Do zobaczenia. Pięknej, dobrej nocy.
A u mnie jest 20.